Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 28 sierpnia 2023 roku i opublikowany na kanale Sprawy Wschodu. Dziękujemy Państwu za wsparcie w serwisie Patronite, profil Sprawy Wschodu. Niskie ukłony dla pana Juana Rico, Bartosza Wojciechowskiego, Tomasza Fonsa, Marcela Kapuścińskiego, Adama Rąbka, Michała Alwartowskiego, Edyty Jakubowskiej, Elżbiety Gołąbek i Olgi Łabędź. Bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także wszystkim tym, którzy wspierają nas w serwisie Buy Coffee Tu, nasza skarbonka niemadna. Link do niej, ale także do naszego profilu w Patronite jest jak zwykle w opisie do odcinka. Zachęcamy gorąco do wspierania. Dziś mówimy między innymi o tak zwanym podręczniku Miedińskiego do historii dla klasy 11, a także o troskach konsula Federacji Rosyjskiej w Almaty, które są związane z odwołaniem koncertów rosyjskich piosenkarzy, konkretnie jednego. W kąciku języka rosyjskiego, dzisiaj wyjątkowo bez Magdy Paciorek, mają Państwo szansę posłuchać całej, podkreślam, całej debaty przedwyborczej z publicznej telewizji w Kuzbasie. Marcin Strzyżewski i Bartosz Gołąbek. Zapraszamy do słuchania. Zmieściliśmy się dziś w godzinę i kilka minut. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Podcast Czytamy po rosyjsku. Witam Cię serdecznie, Marcinie, cześć.
Dzień dobry i dzień dobry Państwu także.
Zaczynamy dzisiaj od znalezisk Marcina Strzyżewskiego w rosyjskim internecie. Słuchamy Cię, Marcinie.
No więc faktycznie, proszę Państwa, jest znalezisko. Znalezisko zostało odnalezione w Finlandii i tym znaleziskiem okazał się Jan Pietrowski. To jest, proszę Państwa, zastępca dowódcy takiej grupy wojskowych ochotników, którzy się przedstawiają jako DSRG Rusić, czyli desantowo-szturmowa grupa zwiadowcza Rusić, i jest to, proszę Państwa, grupa otwartych, zadeklarowanych, nie kryjących się z tym zupełnie nazistów, takich nazistów, proszę Państwa, hitlerowskich nazistów, łącznie z tym, że na ich ciężarówkach obok znaków w postaci litery Z można było zobaczyć na przykład liczbę 88, lubianą przez właśnie neonazistów. Można zobaczyć tych ludzi na materiałach wideo, jak się otwarcie przyznają do tego, jaką, proszę Państwa, ideologię wyznają. I ci ludzie zastrajkowali w tej chwili, a przynajmniej ogłosili strajk i stwierdzili, że nie będą wypełniać zadań bojowych na terenie Ukrainy, na froncie, dopóki rosyjskie władze nie pomogą uwolnić ich kolegi z fińskiego więzienia. Jan Pietrowski, który w tej chwili przedstawia się tam w Finlandii jako Wojislaw Torden, został faktycznie zatrzymany w związku z tym, że jemu po prostu nie wolno przebywać na terenie Unii Europejskiej, na terenie ogólnie państw europejskich. Zostały na niego wydane sankcje, więc za to, że on po prostu znalazł się w Finlandii, został zaaresztowany, to po pierwsze. Po drugie, Ukraina walczy o jego ekstradycję, ponieważ ten człowiek jest podejrzewany o zbrodnie wojenne jeszcze z lat 2014-2015, bo DSRG Rusić jeszcze wtedy walczyło przeciwko Ukrainie. Zresztą ci ludzie mają wiele na sumieniu, między innymi przyznawali się otwarcie do mordowania jeńców już w czasie obecnej fazy konfliktu. I ta sytuacja, jak czytamy w Fontance, podzieliła także rosyjskie społeczeństwo. No bo z jednej strony faktycznie mówimy tutaj o oddziale, który ochotniczo walczy w wojnie, która jest przez ten kraj oficjalnie uznawana za wojnę sprawiedliwą, właściwą, wręcz obronną. Nie wiem, jak oni to sobie w głowie układają, ale faktycznie w oficjalnym przekazie często możemy usłyszeć, że jest to wojna obronna, no bo przecież gdyby nie napadła Rosja na Ukrainę, to sama zostałaby napadnięta. I ten, proszę Państwa, człowiek domaga się faktycznie, żeby jego sojusznicy domagają się, żeby państwo rosyjskie pomogło mu wrócić z Finlandii, a tymczasem niektórzy publiczni, nazwijmy to tak, spikerzy, ludzie związani z mediami rosyjskimi, w tym tymi najbardziej, powiedzielibyśmy, kanibalistyczno-propagandowymi, zaczynają się zastanawiać, czy aby na pewno to jest właściwa droga, żeby akurat takiemu człowiekowi pomagać. Maria Achmetowa, naczelna takiego portalu Regnum i członkini Rady do Spraw Praw Człowieka przy prezydencie Federacji Rosyjskiej, stwierdziła publicznie, napisała publicznie, że ma co do tego wątpliwości, bo zobaczyła wideo, na którym młody chłopak mówi: jestem nazistą, tak, jestem nazistą. I to, proszę Państwa, nie do końca, można powiedzieć, jej się spodobało. Inna postać medialna, i tutaj, proszę Państwa, proszę nie regulować odbiorników, to imię naprawdę tak brzmi, Stalina Gurjewicz, pani adwokat i prezenterka kanału Cargrad, napisała, że pomóc wrócić do Rosji Pietrowskiemu można chyba tylko po to, żeby go tu na miejscu oskarżyć o rehabilitację nazizmu. Swoją drogą, proszę Państwa, miałem poważny problem z odczytaniem tego imienia i nazwiska, bo tutaj w artykule można było przeczytać najpierw zawód tej pani, adwokat Stalina Gurjewicz. I po rosyjsku, podobnie jak po polsku, brzmiało to trochę tak, jakby to był człowiek, który jest adwokatem Stalina. I ja najpierw się zastanawiałem, ile ten człowiek musi mieć lat, później zastanawiałem się, że może chodzi o to, że to jest adwokat Stalina, w sensie jakiś obrońca, który, jakaś postać, która bardzo stara się w przestrzeni publicznej tego Stalina oczyścić z jakichś zarzutów o to, że był ludożerczym potworem, a ostatecznie okazało się, że pani po prostu ma tak na imię Stalina. Tak bywa w Federacji Rosyjskiej, nie trzeba się dziwić. I po tym całym oburzeniu niektórych komentatorów, bo wiadomo, że nie wszystkich, po protestach żołnierzy rosyjskich de facto, chociaż to jest oddział ochotniczy, to jednak jest zbrojony, opłacany przez struktury państwowe, choć pojawia się tutaj niekiedy wątek, że byli oni opłacani przez prywatną grupę wojskową Wagnera. Też mi się zdarzało czytać takie informacje, chociaż Wagner pieniądze też miał od rosyjskiego państwa, więc wychodzi na to samo. Więc po tym całym zamieszaniu w końcu wczoraj, 27 sierpnia, przedstawiciele DSRG Rusić poprosili swoich fanów i zwolenników, żeby już powstrzymali swoje groźby pod adresem ambasadora Rosji w Finlandii, bo okazało się, że jednak w końcu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji zaczęło temu człowiekowi w Finlandii pomagać i być może próbować uratować go faktycznie przed deportacją do Ukrainy, gdzie możemy się spodziewać, że faktycznie czekałoby go długoletnie więzienie na podstawie oskarżeń o zbrodnie wojenne.
A więc w Rosji pomieszanie z poplątaniem, bo z jednej strony, jak Państwo słyszą, mamy taką postać, o której przed momentem redaktor Strzyżewski nam tutaj opowiedział. Z drugiej strony mamy ściganie nazistów, oczywiście na ziemiach ukraińskich. To założenie początku agresji gdzieś tam pomału umknęło mimo wszystko, przynajmniej z radarów medialnych, i jakaś część przynajmniej propagandy rosyjskiej przestała się na tym koncentrować. Z trzeciej strony mieliśmy Dmitrija Utkina, pseudonim Wagner, który właściwie w żadnym calu nie przypominał osoby, która z nazizmem nie ma nic wspólnego, wręcz przeciwnie, i czynem, i postacią swą podkreślał, że to wszystko bliskie mu wartości. Mało tego, Jewgenij Prigożyn, jak wiemy, postać historyczna już, dosłownie w przenośni, tak przynajmniej wszystkie absolutnie media rosyjskie oraz urzędy rosyjskie donoszą. gdyby Państwo zapewne nie zajrzeli do jakiego urzędu pocztowego, to dowiecie się, że Jewgeni Prigożyn był na liście pasażerów samolotu, który spadł za Moskwą i to już jest temat zamknięty. Zatem jeśli chodzi o jego przyjaciela Utkina, to była dopiero postać. A sam Prigożyn przecież mówił publicznie w swoich nagraniach, że żeby, jak to zacytować by łatwo można, wygrać z nazizmem, należy go na sobie wypróbować, należy odczuć go w sobie i na sobie, co zresztą robił Wagner i robili Wagnerowcy zupełnie skutecznie. I teraz ta sytuacja, o której Marcin powiedziałeś, no ona po prostu pokazuje, do jakiego rozedrgania dochodzą umysły Rosjan różnych pokoleń. Zastanawiam się tylko, z jakiego to się wydarzyło powodu i kiedy mniej więcej, bo faktem jest przecież, że dbałość państwa rosyjskiego o to, żeby eksponować cały czas zwycięstwo nad nazizmem, przynajmniej w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, nad Niemcami, nad nazizmem niemieckim, w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, którą 9 maja zamknięto jako rozdział historii Związku Sowieckiego, no to dbałość była ponadstandardowa, a wciąż te elementy gdzieś tam pozostają. Nie wiem, jakie ty byś miał na to wyjaśnienie, bo można by oczywiście powiedzieć, że no wszędzie takie gdzieś plamki będą zawsze funkcjonowały, pozostaną, jakkolwiek byśmy nie zwalczali tego typu antyhumanistycznych poglądów, ale tutaj mamy no po prostu eksplozję tego, która przyszła razem z agresją na Ukrainę. Tak jakby to szambo uderzyło w twarz Rosję, która próbowała, jak sądzę, szczerze zupełnie zwalczać nazizm. Nie wiem, skąd to się w ogóle wzięło i jak ty na to patrzysz?
Znaczy, myślę, prawdę mówiąc, że to jest kwestia pełnego jakby uciekania od ideologii. Tutaj Władimir Putin i jego ludzie dużo lubią krzyczeć na ten temat, ale w wymiarze takim praktycznym mam wrażenie, że to są ludzie, którzy mają zupełnie, no nie chcę tu użyć brzydkich słów, ale zupełnie lekceważą to, z kim mają do czynienia, dopóki ten ktoś robi to, co mu każą i jest dla nich przydatny. I tutaj wydaje mi się, że Władimir Putin, jeśli miałby pójść na jakąś współpracę z organizacją, która by otwarcie chodziła w czarnych płaszczach i czapkach z trupimi czaszkami i cosplayowała gestapo, to nie miałby co do tego absolutnie żadnych moralnych obiekcji, tak długo, jak długo oni by słuchali rozkazów, robili to, co on ich poprosi, byli skuteczni i jeszcze nie brali za dużo pieniędzy. Tutaj myślę, że to jest po prostu pełne odizolowanie tego człowieka od jakichś wartości innych niż po prostu egoistyczne dążenie do swoich celów. Pytanie bardziej bym postawił, dlaczego ludzie, którzy w teorii właśnie no, przyjęli tę szczepionkę przeciwko tego typu ideologiom, dalej to tolerują, a z drugiej strony trzeba sobie też zadać pytanie, czy oni naprawdę przyjęli tę szczepionkę w tym sensie, że no właśnie, jedną ideologię uznali, taką zbrodniczą, totalitarną ideologię za złą, a jednocześnie dalej zupełnie standardowym jest w Federacji Rosyjskiej, we współczesnej Rosji, hołubienie czasów stalinowskich właśnie, w których tak naprawdę ogrom zbrodni był, no nie będę mówił, że taki sam, bo to są różne zbrodnie, ale tak naprawdę był tak samo zły ten system, jak ten niemiecki. I jeden z tych systemów został uznany za zły, bo przyszedł z zewnątrz, a drugi, który był równie paskudny, ale był swój, jest dalej w tym kraju hołbiony często i usprawiedliwiany, więc tak naprawdę może oni, choć w teorii właśnie szczycą się tym, że nazizm pokonali, że nauczyli się czegoś, to może tak naprawdę ta nauka nie została tam odebrana. Nauka o tym, że reżimy totalitarne to zło, że ludzie, którzy wyznają ideologię, w ramach której uznaje się za pozytywne zabijanie ludzi o określonych cechach, pochodzeniu, kolorze skóry i tak dalej, że to jest w porządku. Może wcale tej lekcji nie zrozumieli jeszcze, ale to są tylko, no proszę Państwa, domysły, bo tak naprawdę nie wiem, dlaczego ktoś w kraju, który tyle w gruncie rzeczy przeżył właśnie z rąk tych ludzi, jest w stanie dać karabiny do ręki, ciężarówki, nawet na zdjęciach takich publikowanych przez Rusi, czy przez grupę Rusi, widziałem BTR-a, czyli transporter opancerzony, no to nie jest najcięższa broń ciężka ze znanych ludzkości, no ale jednak można to zaklasyfikować jako broń ciężką. Ktoś im to dał do ręki, do dyspozycji. To się wydaje no, wręcz absurdalne, no ale przecież mówimy tutaj o kraju, który z tych absurdów wręcz słynie.
No właśnie, to jest ciekawe, że nawet nauczyciele, nie wiem czy słyszałeś o takim przypadku, nawet nauczyciele, czyli można byłoby założyć, że grupa no szczególnie już dobrze przygotowana do tego, żeby pamiętać przynajmniej te takie fundamentalne kwestie związane z przeszłością, dała się nieco wmanewrować, ale w zasadzie w takim kontekście mocniej politycznym, obnażając, to się stało w takim kontekście obnażenia ich politycznego zaangażowania w tym roku. Ja tutaj zwróciłem uwagę, bo no, kilkanaście dobrych dni temu, dokładnie 4 sierpnia 2023 roku, pojawił się wywiad w Nastojasie Wremia z Władysławem Bohanem, takim białoruskim akcjonistą, który no, zmanipulował właśnie grupę nauczycieli, pisząc do szkół maile, niejako od z adresu, podszywając się pod adres regionalnych oddziałów partii Jedyna Rosja, ażeby wyszli na takie manifestacje, można by powiedzieć nawet, że drogi krzyżowe, jak to piszą autorzy, z hasłami Wsio dla Rosji, my ruski jest nami bok, które właściwie były takimi bezpośrednimi tłumaczeniami, przełożeniem realiów nazistowskich Niemiec na dzisiejszą rosyjską współczesność i okazało się, że to w kilku przynajmniej przypadkach było po prostu trafione i faktem jest, że taka procesja, przynajmniej jedna zarejestrowana miała miejsce, a być może i więcej. To jest też kwestia oczywiście tego, jak my zweryfikujemy te informacje. Tak czy inaczej, jest sporo wciąż osób, które no, mają jakąś słabość, przynajmniej do tych haseł. Mało tego, one stały się w jakimś sensie niestety przy tej ideologii putinizmu specyficznej, którą mamy, widocznie uniwersalne i dobrze się sprawdzają dla doraźnych celów. Tak jak powiedziałeś, można być zupełnie oczyszczonym z pewnych wartości i właściwie każda ideologia pasuje wtedy do twoich zamierzeń. Być może to jest ta strategia, którą przejmuje także sporo obywateli Federacji Rosyjskiej, nawet tych niezwiązanych bezpośrednio z polityką czy z działaniami zbrojnymi. O edukacji jeszcze będziemy mówić, prawda Marcinie?
Tak, właśnie miałem mówić, że dobrze, że wspomniałeś o nauczycielach, bo właśnie drugi mój temat to jest, proszę Państwa, temat podręcznika do historii dla klas 11 w szkołach Federacji Rosyjskiej. I tutaj Nowaja Gazeta przygotowała materiał na ten temat w bardzo ciekawej formie. To był quiz, czyli jest quiz, no dalej to wisi. I można w nim, odpowiadając na pytania i poznając prawidłowe odpowiedzi, zobaczyć sporo ciekawego na temat tego konkretnego podręcznika. Na przykład, proszę Państwa, pada pytanie, który z zagranicznych polityków ani razu się nie pojawił w tej książce. Nie był to ani Petro Poroszenko, ani Donald Trump, ani Michail Saakaszwili, ani prezydent Syrii Assad, Bashar al-Assad. O nich wszystkich w książce było, natomiast ani razu nie pojawił się, a to jest książka, która omawia tematy bieżące i jest głośna dlatego, że omawia także tematy te naprawdę bieżące, to znaczy wojnę z Ukrainą, albo jak piszą w tym podręczniku SWO, specjalną wojenną operację. Już proszę Państwa, mi tu zamieszało się w głowie i SWO chciałem przetłumaczyć jako specjalną wojnę ojczyźnianą. I myślę, że to jest przejęzyczenie dość znaczące.
Tak, też mi się tak wydaje. Specjalna wojna ojczyźniana. Znów też by trzeba było uważać na to, że faktycznie ofiary tamtej wojny obronnej musielibyśmy jakoś wydzielić z tej nazwy, bo faktem jest przecież, że wtedy Związek Radziecki prowadził obronę długi czas przed napaścią. To była trochę jednak inna sytuacja, no nie?
No to była skomplikowana wojna i faktycznie ja zawsze mówię, że Wielka Wojna Ojczyźniana to dla Rosjan ta część II wojny światowej, której się nie wstydzą. Tak czy inaczej w tym pytaniu prawidłowa odpowiedź brzmiała Wolodymyr Zelenski. On ani razu nie pojawił się nawet wzmianka o nim w całym podręczniku, w którym mowa jest między innymi o wojnie z Ukrainą. Nie wspomniano też, i tu proszę Państwa, drugą miałem poprawną odpowiedź, bo tamto pytanie także od razu mi się udało trafić. Przy drugim pytaniu nie miałem żadnego problemu, bo pytanie brzmiało, o jakim rosyjskim polityku nie wspomina podręcznik ani jeden raz. I tu oczywiście chodziło o Aleksieja Nawalnego. No, to jest dość oczywiste. Padło pytanie o to, jakie wydarzenie historyczne zostało określone jako takie unikalne czasy, zdarzają się w historii nieczęsto. Brzmi pozytywnie. Tu, proszę Państwa, znowu akurat miałem szczęście, odpowiedziałem poprawnie. Chodziło o odejście zagranicznych firm z Rosji. I tu trzeba powiedzieć, nawet dzisiaj rano w Komsomolskiej Prawdzie przytaczano słowa ministra finansów, pana Siluanowa, który twierdził, że to jest oczywiście wielka szansa dla Rosji, że produkcja rośnie, bo te firmy z Rosji odeszły. Natomiast na kolejne pytanie odpowiedziałem źle i byłem bardzo potężnie zaskoczony. Autorzy quizu pytają o to, jaką książkę polecają przeczytać dzieciom autorzy podręcznika. I proszę Państwa, był to Dzień Oprycznika Sorokina. Dzień Oprycznika został napisany już wiele lat temu, dokładnie Państwu nie powiem, ale jakiś początek lat 2000. Ja to czytałem jeszcze na studiach. To jest książka o tym, że Federacja Rosyjska znowu ma cara, znowu ma opryczninę, czyli takich, to była taka bardzo ciekawa instytucja z czasów Iwana Groźnego. Tutaj charakteryzowało się to tym, że członkowie tej tak zwanej opryczniny jeździli po kraju, jak się można przeczytać w różnych źródłach, ich symbolem była miotła i końska głowa i oni często pozbawiali majątku drogą przemocy nieprzychylnych carowi albo nawet przychylnych, ale bogatych przedstawicieli arystokracji. I w książce Sorokina czytamy właśnie o Rosji, która się odgrodziła od całego świata. Tylko gdzieś tam jest jakaś rura, przez którą sprzedają ropę i rosyjscy pogranicznicy, którzy pilnują, żeby przypadkiem nikt tej granicy nie przekroczył. Obywatelom dano do wyboru dwa rodzaje sera, dwa rodzaje kiełbasy i dwa rodzaje chleba, żeby przypadkiem ich ten za duży wybór nie przytłaczał ich za bardzo. I w tym kraju odizolowanym od całego świata, pełnym państwowej przemocy, ci oprycznicy oddają się przy okazji różnym, nazwijmy to w ten sposób, nietradycyjnym uciechom natury erotycznej, przez nietradycyjne, oczywiście tu jest nawiązanie do rosyjskiego prawodawstwa, chodzi po prostu o homoseksualne. To jest, proszę Państwa, jedna z tych książek, którą ja, będąc pachołkiem systemu putinowskiego, bym zakazał w pierwszej kolejności, bym ją po prostu w całości spalił, wymazał z Wikipedii, żeby jej nie było, bo to jest książka, która 15-20 lat temu w zasadzie przewidziała to, co się dzieje teraz i jeszcze dodała do tego pikantne szczegóły. Dalej, mamy pytanie, z którego wynika, że według podręcznika zmiany w Konstytucji w roku 2020 zwiększyły uprawnienia Dumy Państwowej i Rady Federacji, czyli dwóch izb parlamentu, a wiemy dobrze, że zmiany w Konstytucji przede wszystkim wpłynęły na zwiększenie horyzontu wyborczego Władimira Putina, zerując jego poprzednie kadencje. A Duma i Rada Federacji, jak przed zmianami w Konstytucji, tak i po nich, pełnią funkcje dekoracyjne. Słowo denazyfikacja, proszę Państwa, pada w tym podręczniku wyłącznie jeden raz w kontekście nie Ukrainy, a roku 45 i Niemiec. Faktycznie widzimy, że wycofuje się ta propaganda z tej denazyfikacji, która na samym początku mocno tutaj była akcentowana, teraz już trochę mniej. Pada pytanie o to, którego z laureatów Nagrody Nobla nie wymieniono w podręczniku. Osobiście obstawiłem Lecha Wałęsę, który się pojawił w odpowiedziach, ale o nim, jak wynika z tego quizu, jest w rosyjskim podręczniku napisane, jest o Gorbaczowie, jeszcze tam o Pasternaku między innymi, a nie pojawił się Dmitrij Muratow, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 2021 roku i redaktor naczelny Nowej Gazety. Jest pytanie w podręczniku, no, odrobinę tendencyjne. Czemu absolutna większość obywateli Rosji wspierała SWO? Nie wiem, czemu czas przeszły, bo jakby to dalej trwa, może już nie wspierają po prostu. I tam były trzy odpowiedzi, bo no, było ich więcej, ale były trzy poprawne de facto, a w zasadzie czwarta była poprawna. Były trzy odpowiedzi. SWO zwarło szeregi społeczeństwa. Dalej, armia Rosji przeciwstawiła się napompowanej ideologicznie i uzbrojonej przez NATO armii Ukrainy. Trzecia odpowiedź, bo na początku wojny Ukraińcy używali cywilów jako żywych tarcz. Odpowiedź czwarta, wszystkie trzy powyższe. Dowiedzieliśmy się też jeszcze, że to Stany Zjednoczone są głównym beneficjentem wojny. Tego uczą dzieci w szkole w tej chwili, a ukraiński nazizm został nazwany, proszę Państwa, wściekłą narodowo-kulturową i językową przemocą mniejszości przeciwko większości. Także mamy już jakiś obraz dzięki tej faktycznie niestandardowej formie, to mogło być zwykły opis, ten quiz był bardzo ciekawy po prostu, można było sobie pozgadywać, można było skonfrontować oczekiwania z rzeczywistością i widzimy już mniej więcej jaką wizję bieżących wydarzeń, jaką wizję po prostu świata, bo to jest po prostu wizja bieżącej rzeczywistości, która jest przedstawiana młodym Rosjanom. Oczywiście wielu komentatorów rosyjskich mówi, że te podręczniki radzieckie też wciskały ludziom do głów głupoty, a przecież nie wszyscy w to uwierzyli i przecież nie wszyscy to zapamiętali. Wielu ludzi wiedziało, że to jest tylko taka ideologiczna, nie wiem jak to określić, bełkot. A z drugiej strony, proszę Państwa, tamte podręczniki radzieckie także podłożyły podwaliny pod to, co się dzieje teraz, bo kiedy teraz putinizm wmawia ludziom, że Ameryka chce zniszczyć Rosję, to ci ludzie wierzą w to, podejrzewam, zakładam, znacznie chętniej, no bo przecież jak może być inaczej, skoro im tak w dzieciństwie mówili, teraz im tak mówią, no to pewnie coś w tym jest. Więc wydaje się, że jednak tego typu treści w takiej formie i w takim kontekście podawane młodym ludziom mogą niestety mieć wpływ na to, co Rosjanie będą myśleli za lat kolejnych 20 czy 30.
W szczególności, kiedy mamy taki system jak teraz, że w zasadzie każdy szuka swojej prawdy w internecie i nie tylko. Co do Dnia Oprycznika, to jest bardzo ciekawe, co mówiłeś. Faktycznie powieść Antyutopia Sorokina, rok 2006. Zachęcamy Państwa do lektury, jeśli nie natknęliście się na tą rzecz, wydana w Polsce w przekładzie Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej. Bardzo ciekawie rzeczywiście Sorokin zarysował przyszłość Rosji, która, jak Marcin powiedział, w dużej mierze stała się także zwierciadłem współczesności. Ona już wtedy troszeczkę tak się mieniła, takie miała odblaski tego, co może Rosję czekać, jeśli ten kurs się utrzyma. Aczkolwiek no, nikt nie mógł chyba wtedy wierzyć w to, że aż tak ostro będzie skręcała w kierunku samozagłady Rosja pod przywództwem Putina. Wtedy przecież tak naprawdę w drugiej kadencji prezydenta Federacji Rosyjskiej. Tutaj stała się rzecz rzeczywiście niebywała. Tam nawet Sorokin zaprezentował w kamuflażu, bo on odnosił się też do bohaterów swojej współczesności, tamtej współczesności, Aleksandra Dugina pod takim pseudonimem, imieniem Duga. No ale ten opryczny świat, jak go opisywałeś, to oczywiście oprócz tego brutalnego swojego charakteru, to było jeszcze to, na co zwraca się i współcześnie, przyglądając się putinizmowi w tej jego współczesnej postaci, aktualnej postaci, takiego wydzielania państwa pod określone potrzeby dla określonych stref wpływów i właśnie tworzenia takich ziem oprycznych z budżetu rosyjskiego, z dóbr Rosjan. Bardzo istotnie na to chciał zwracać uwagę ten niewymieniony w podręczniku Miedińskiego Aleksiej Nawalny, właśnie mówiąc o takim nagłym, brutalnym, chamskim rozkradaniu państwa przez tych ludzi, którzy rosyjskiego prezydenta u władzy do teraz utrzymują. Więc faktycznie quiz, który tutaj został przygotowany, on daje pewnego rodzaju próbkę tego, z czym będą mogli się kontaktować, z jakiego rodzaju przekazem będą się mogli kontaktować no, młodzi ludzie wchodzący w jakimś sensie również w dorosłość swoją taką intelektualną. 11 klasa to nie jest przecież początek edukacji, to już jest sporo świadomości. Dodam tego takie delikatne uzupełnienie, bo The Insider zbadał też nowe dokumenty takie programowe, które mają służyć reformie, tak to nazwijmy przynajmniej, a tak naprawdę zdewastowaniu jeszcze innych przedmiotów, które mogłyby wykształcić jakieś pojęcie o świecie u młodych Rosjan, i przygotowanie do matury, do egzaminu dojrzałości JEGE 2024. Jakie tematy zostały z tego dokumentu kodującego usunięte? Demokracja i jej podstawowe wartości oraz cechy, społeczeństwo obywatelskie i państwo prawa. To są znikające tematy z tego właśnie zakresu wiedzy, którą powinni opanować zdający ten egzamin. No i oczywiście prawo międzynarodowe to jest także niepotrzebna rzecz w rosyjskiej rzeczywistości współczesnej, a także, uwaga, to jest też ciekawostka, tak jak powiedziałeś, że w zasadzie państwo rosyjskie mogłoby chcieć, powinno chcieć skreślić, wyrzucić, spalić wszystkie nakłady Sorokina, Dnia Oprycznika. Ono chce się w tym tekście jakoś przeglądać być może, a może to jakiś koń trojański, który którego Miediński próbuje wpuścić do systemu, to tutaj także jest skreślona z tego przedmiotu, z egzaminacyjnej listy do przedmiotu właśnie dotyczącego tej świadomości politycznej obowiązek wojskowy, ale także alternatywna służba wojskowa, służba społeczna. No i pojawiły się tam nowe uwarunkowania i nowe wymagania. Na przykład muszą ci egzaminowani młodzi ludzie rozumieć przyczyny połączenia Krymu z Rosją i oczywiście tej specjalnej nowej wojny, którą wymyśliło to państwo rosyjskie i jest ona wciąż prowadzona. Jest tutaj bardzo dużo ciekawostek. Zresztą ta historia, rzeczywistość edukacyjna jest cały czas korygowana od zeszłego roku, od lutego. Wcześniej także już były te pierwsze przecież przesłanki do tego, ale one szczególnie odnosiły się przeszłości. Faktycznie ta część, o której powiedziałeś, że Rosja z części wielkiej wojny, ta wielka wojna ojczyźniana, czyli część II wojny światowej, z której Rosja, postsowiecka Rosja, dzisiejsza Rosja jest dumna, ona była w szczególny sposób ta historia manipulowana przez odejmowanie odpowiednich elementów z tej poprzedzającej przynajmniej, a później także następującej po wojnie działalności państwa sowieckiego, więc tutaj prawdopodobnie być może bez takiego przygotowania i założenia, ale tutaj już w tych podręcznikach nowych, pisanych dla nowych Rosjan, zobaczymy, jacy to będą ludzie. W takim razie będziemy mieli do czynienia z zupełnie nową świadomością. Warto o tym wiedzieć, bo to znów pewnie o tym Państwo i u nas mogli też usłyszeć. Warto wiedzieć, co czytają, czego uczą się Rosjanie współcześnie, bo inaczej nie będziemy wiedzieli, nie będziemy rozumieli, z kim my faktycznie rozmawiamy, jeśli nie będziemy lub komunikujemy się, jeśli nie będziemy my tego z kolei widzieli, a taka komunikacja, ona prędzej czy później będzie musiała nastąpić. Zresztą trwa, ale oczywiście my tego teraz tak nie możemy dostrzec, ani z całą pewnością potwierdzić, jakie ona skutki przynosi dla pokoju na świecie, bo na razie nie jest to szczególnie faktycznie widoczne. Ciekawy temat i bardzo ciekawa forma. W Nowej Gazecie mogą sobie Państwo ten quiz dla siebie indywidualnie, ci z Was, którzy znają rosyjski, przejść. Ja 7 pierwszych pytań starałem się wczuć w ideę państwa rosyjskiego i muszę się Państwu pochwalić, że niestety obczytawszy się, a przypominam Państwu, że my z Marcinem obczytujemy się co najmniej raz w tygodniu dla Państwa i dla siebie, żeby nagrywać podcast Czytałem po rosyjsku, więc obczytawszy się dosyć dobrze, jak się okazało, czuję ideę, w którą stronę ta historia ma zostać opowiedziana i 7 pierwszych punktów na nie odpowiedziałem bezbłędnie, ale czując, że za dobrze mi idzie, tak gdzieś tam wewnętrznie zacząłem podawać fałszywe odpowiedzi do quizu Nowej Gazety Europa na temat tego podręcznika historycznego i okazało się, że oni tam też bardzo interesująco zagrywają sobie z czytelnikami, podpowiadają w jaki sposób ta myśl współczesna rosyjska jest prowadzona i dlaczego takie, a nie inne odpowiedzi tam są właściwe. No cóż, niedługo będą podręczniki pisane o tych podręcznikach, to jestem także co do tego przekonany. Dziękujemy Państwu bardzo, jak zwykle, za wsparcie. Tak się też stało w tym tygodniu, że mamy kilka sympatycznych wpłat do skarbonki Spraw Wschodu, skarbonka w serwisie Buy Coffee 2. Serdeczne i niskie ukłony do pana Konrada, Jacka, do pana Łukasza, do pani Danki, do pana Piotra i do pana Krzysztofa przesyłamy pozdrowienia i podziękowania. Życzymy Państwu dobrego odbioru naszych podcastów. Cieszymy się, że podoba się Państwu to, co robimy. Przypominam, że link do tej skarbonki, jak zwykle, zamieszczamy w opisie do każdego odcinka naszego wydania i mogą Państwo z niego korzystać do woli przez cały długi tydzień, aż do kolejnego wydania, które, jak Państwo doskonale wiedzą, stali słuchacze, można już poszukiwać go późnym wieczorem w poniedziałki, a we wtorki także na kanale YouTube Sprawy Wschodu. Drodzy Państwo, przechodząc do dalszych wątków, popatrzmy, co dzieje się na tyłach wojny, jak wygląda wsparcie dla frontu. Sięgnąłem do dawno nieoglądanej przeze mnie Komsomolskiej Prawdy i odnalazłem tu taki tekst, taką zajawkę na temat spotkania ważnych urzędników w kancelarii prezydenta Putina, przede wszystkim w osobie Siergieja Kirienki, czyli zastępcy szefa kancelarii prezydenta, oraz pani wicepremier Tatiany Golikowej. Wcześniej ona odpowiadała za w Federacji Rosyjskiej za sprawy zdrowia, którzy to spotkali się z zarządem państwowej, podkreślę to, fundacji, która nosi nazwę Obrońcy Ojczyzny. Tak, drodzy Państwo, takie właśnie określenie zostało wytypowane dla tej właśnie instytucji Zasietniki Atieciestwa. To jest, drodzy Państwo, organizacja, która została zaanonsowana przez prezydenta Putina w tym roku, wczesną wiosną, a została powołana już jego dekretem 3 3 kwietnia, do życia 3 kwietnia 2023 roku. Jest to chyba jedna z najmłodszych instytucji Federacji Rosyjskiej, która ma tak szerokie kompetencje i tak daleko idące uprawnienia związane z finansowaniem spraw socjalnych, kogo? No właśnie obrońców ojczyzny. To już dzisiaj Marcin Strzyżewski wspominał, że ci, którzy tracą życie, zdrowie, mówię o rosyjskich żołnierzach armii agresora, którzy tracą życie na Ukrainie i tam walczą, oni są określani oczywiście właśnie tą formułą jako obrońcy ojczyzny. Tam bronią ojczyzny i w związku z tym, że okazało się, że te 3 dni, względem których miały zakończyć się działania przynajmniej wobec Kijowa, mocno się, jak Państwo doskonale wiedzą, przedłużyły, no trzeba było przedsięwziąć jakieś kroki, nazwijmy je oględnie wsparcia, przynajmniej wizerunkowego wsparcia, żeby wracający z tej wojny, mówimy o żywych weteranach przede wszystkim, ich rodziny mieli jakieś przynajmniej poczucie, że ktokolwiek o nich jakkolwiek myśli. No i ta fundacja faktycznie zaczęła tak naprawdę dopiero funkcjonować, chociaż powstała w kwietniu. Widać bardzo nawet na łamach mocno reżimowej komsomolskiej prawdy, że jej funkcjonowanie no, rodzi się w potężnych bólach. Jest tam jakichś mocnych dużo przesunięć. Nawet ta strona internetowa tej instytucji państwowej przecież powstawała bardzo długo. Nie było nawet pomysłu pewnie, jak to opowiedzieć, że ta instytucja powstaje. No i faktycznie obszary działalności są dosyć szerokie. Ona ma zapełniać kompleksowe wsparcie weteranom sił obronnych i członkom rodzin, uwaga, sił tak obronnych, zbrojnych, no ale to obrońcy ojczyzny, jeszcze raz to przypomnę, i członkom ich rodzin, także właśnie tych poległych weteranów w celu zapewnienia im jakiegoś godnego życia, usług socjalnych i innych oraz pomocy, która ma się realizować na tak zwanej zasadzie jednego okienka, że po tą pomoc mają się zwracać potrzebujący, byli frontowicy do jednego miejsca. Dlatego ta organizacja właśnie rozwinęła sieć biur, w których już przyjęto od stosunkowo niedawnego czasu 173 tysiące zgłoszeń. Oczywiście myślę, że to ważna liczba i nie wiem, czy zupełnie słusznie komsomolska prawda w ogóle ujawnia te dane i czy państwo rosyjskie na pewno chce podawać, jaka jest skala zapotrzebowania, jeśli jest ona oczywiście prawdziwa, w co my zawsze musimy powątpiewać, kiedy czytamy każdą w rzeczywistości informację, która płynie z Rosji, a już tym bardziej, którą opowiada nam państwowa instytucja rosyjska, ponieważ jesteśmy w stanie wojny informacyjnej, ale też w stanie wojny emocji oraz wojny zdrowego rozsądku z tym niezdrowym, o czym już Marcin wcześniej też troszeczkę sygnalizował, kiedy rozmawialiśmy o tym nazizmie rosyjskim w tym specyficznym czasie. Więc to bardzo ciekawe jest, że faktycznie komsomolska prawda, no z jednej strony można się pochwalić, zobaczcie, jesteśmy tak efektywni, że 173 tysiące zgłoszeń przyjęliśmy, ale jakbyśmy dostali kiedyś prawdziwe informacje, a do tego jeszcze jakieś realne dane, z czym zwracają się ci potrzebujący do biur, no to mielibyśmy bardzo ciekawy obraz, co faktycznie się dzieje w Rosji, jeśli chodzi o zapotrzebowanie tych właśnie weteranów, zakładając, że jakiś procent z tych weteranów, którzy tam stawiają się do tego jednego tak zwanego okienka, to są ludzie, którzy no, próbują państwo naciągnąć na jakiegoś rodzaju dodatkowe środki. Jeszcze jedną rzecz chciałbym Państwu tutaj przytoczyć. Szefową tej instytucji została powołana dekretem prezydenckim, powołaniem prezydenckim, niekoniecznie dekretem, pani Anna Jewgeniewna Cywielewa, której tak przez przypadek psychiatra i urzędniczka rosyjska, tak przez przypadek małżonka gubernatora jednego z okręgów obwodów rosyjskich, dokładnie obwodu kemerowskiego, pana Siergieja Civiliewa. I tutaj jak zacząłem sobie myśleć, coś mi mignęło, przecież stosunkowo niedawno mówię, przecież czytam i przecież ja niedawno coś interesującego czytałem właśnie o tym obwodzie kemerowskim i muszę to dla państwa jakoś wyszukać, o co tu chodziło i już sobie przypomniałem i dlatego też, jeśli państwo pozwolą, to od razu przyjrzyjmy się bardzo krótko, obiecuję, obwodowi kemerowskiemu, bo pan gubernator, zakładam, we współpracy oczywiście z innymi ludźmi na miejscu, tak wyczyścił tam politykę, że przed wyborami, które nadchodzą już tuż w Rosji, przecież jesiennymi, tak jest tam czyste pole polityczne, że debaty przedwyborcze telewizyjne trwają no, kilkanaście sekund, ponieważ nikt na nie nie przychodzi. No, to jest fantastyczne. Chyba nie mieliśmy nigdy takiej okazji, Marcinie, żeby zademonstrować całą, naprawdę całą debatę polityczną rosyjską w naszym podcaście. Możemy, Marcinie? Pójdźmy.
Tak, proszę, sam jestem ciekaw.
Bardzo proszę.
Здравствуйте, в прямом эфире совместные агитационные мероприятия по выборам в законодательное собрание Кузбасса. Сегодня в студию никто не пришел, поэтому... Эфир канала «Россия-1» продолжит тематическое вещание. Всего доброго.
Więc kilkadziesiąt, naprawdę kilkadziesiąt sekund informacja, jak państwo słyszeli od prowadzącego, że właśnie rozpoczynamy debatę, ale nikt nie przyszedł, więc to jest telewizja publiczna rosyjska, więc dziękujemy państwu za uwagę, do widzenia. Tak wygląda ten rosyjski świat. Tak wyglądają te wybory w Kuzbasie. No i wspieranie frontu od strony instytucjonalnej.
No tu właśnie to jest jeden z tych elementów, który my bardzo często lubimy pomijać w Polsce, bo dla nas te wybory rosyjskie, a to jest coś takiego, co no my sobie zdajemy sprawę, że przecież no wiadomo, kto wygra, nie ma to żadnego sensu, ale jednak rosyjska władza, trzeba to powiedzieć, lubi traktować jednak te wydarzenia dość poważnie. I tutaj, kiedy mówimy o tych ponad 70 tysiącach ludzi, którzy w teorii uzyskali pomoc, to do pewnego stopnia, proszę państwa, jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie istnieją w Federacji Rosyjskiej jakieś mechanizmy, które muszą zapewnić tym ludziom jakiś poziom opieki. To jest oczywiście poziom opieki, który określilibyśmy jako minimalny, to znaczy poziom opieki, który sprawi, że ci ludzie się nie zbuntują przesadnie. Bo to, że się trochę zbuntują, że trochę pokrzyczą, to wiadomo, to już jest przetestowane, ale jednak tutaj cały czas widzimy, że tego typu mechanizmy w Rosji funkcjonują, że to jeszcze nie jest społeczeństwo, które całkowicie odpuściło sobie, a raczej władza, która nie odpuściła sobie całkiem społeczeństwa. I nawet jeśli tutaj weźmiemy pod uwagę, że więcej jest mówione niż robione, to trzeba jednak zauważyć, że faktycznie ci weterani coś od państwa od czasu do czasu otrzymują w różnym wymiarze, bo i się pojawiają tutaj właśnie kandydatury polityczne od weteranów, to znaczy są weterani wyciągani na te stanowiska i zdarza się, że faktycznie dostają obiecane pieniądze, chociaż jaka jest dokładnie skala uchybień w tych wypłatach, tego nie wiemy, ale to jest, proszę państwa, coś, co jeszcze raz chciałbym podkreślić, bo miałem ostatni odcinek na ten temat cały, mówiący o tym, że rosyjska armia, rosyjskie społeczeństwo nie zauważyło i dalej lekceważy to, że ludzkie życie jednak stało się nawet w Rosji drogie. I to tutaj w tym materiale, o którym mówisz, widać, że no jednak pojawiają się instytucje, pojawiają się jakieś koszty związane z tym, żeby tych ludzi, którzy wymagają pomocy, obsługiwać, bo jeśli Rosja chce kontynuować tę wojnę i wygrać tę wojnę i prowadzić kolejną mobilizację, a wszystko wskazuje na to, że jednak chce, no to muszą chociażby w takim stopniu zapewniać te wypłaty i to wsparcie, żeby kolejni naiwni zdecydowali się jednak przyjść i próbować służyć. Więc tutaj to jest, powiem ci, ciekawy wątek. Podoba mi się to, że faktycznie oni podali tę liczbę. To jest liczba, która niewiele nam mówi, bo to nie są wypłaty na przykład bezpośrednio dla, nie wiem, inwalidów. To jak tutaj czytamy w artykule, są także ludzie, którzy po prostu potrzebują pomocy, żeby zapewnić sobie to udokumentowany status weterana tych działań bojowych. Ale to już pokazuje, jaka jest skala, a powiedzmy w ten sposób, powrotu żołnierzy do normalności, a to jest ciekawe zjawisko, proszę Państwa, bo generalnie rzecz biorąc mamy bardzo niechętnych dowódców i polityków rosyjskich, jeśli chodzi o wypuszczanie ludzi z okopów. To znaczy pojawiały się tutaj jakieś przypadki deputowanych, którzy tak pokazowo jeździli na front i zaciągali się do jakichś ochotniczych jednostek, po czym mówili, no ja odsłużyłem swoje i wracam. Ale generalnie w tej chwili mało który rosyjski żołnierz faktycznie jest uprawniony do tego, żeby z wojny wrócić. Uprawniony do tego jest żołnierz, który został ranny w sposób, który uniemożliwia mu służbę. Uprawniony do tego jest były Wagnerowiec. Tutaj znowu się pojawiły, proszę Państwa, wypowiedzi przedstawicieli Dumy Państwowej mówiące o tym. Przedstawiciele mówili, że Wagner zostanie rozwiązany, a jego byli żołnierze będą mieli prawo wrócić do cywila, co jest dla żołnierzy na przykład służby kontraktowej lub powołanych w ramach mobilizacji, czyli dla większości ludzi w tej chwili na froncie po prostu niemożliwe. Oni nie mogą wrócić do domu tak po prostu, bo póki trwa mobilizacja, a oficjalnie się nie skończyła, to kontraktu zerwać się nie da. Żołnierz zmobilizowany, no to już w ogóle wróci do domu, jak mu pozwolą. I de facto, a jeszcze dodajmy, że ochotnicy byli aktywnie, jeszcze tuż przed buntem Prigożyna padła taka decyzja, że jednostki ochotnicze muszą podpisywać kontrakty z Ministerstwem Obrony, co sprawia, że no, póki trwa mobilizacja, tak samo jak inni żołnierze kontraktowi opuszczać frontu nie mogą, więc to jest też zastanawiające i nawet nie chodzi o to, że tutaj ta instytucja mogłaby zaniżyć liczbę ludzi, którzy się do nich zgłosili o pomoc, tylko wręcz bym zastanawiał się, czy oni jej nie zawyżyli po to, żeby pokazać ludziom, patrzcie, z frontu da się wrócić. Aż tak bym się zaczął zastanawiać, czy ta manipulacja, która tutaj trzeźwo ją podejrzewasz, bo zawsze jak nam mówią rosyjskie oficjalne urzędy, instytucje i media jakieś rzeczy, no to no, po prostu naszym obowiązkiem jest wątpić, ale właśnie można tutaj zadać sobie pytanie, czy ta liczba nie jest sztucznie zawyżona.
Jest też taka możliwość rzeczywiście, że to jest pompowanie na rzecz uspokajania. Może to znaczyć to, co powiedziałeś, plus jeszcze efektywność tej organizacji, prawda, że jesteśmy tak sprawni, że zobaczcie, możemy wchłonąć wszystkie tak naprawdę, bo tu chodzi, drodzy Państwo, tak jak Marcin już też zwróciliśmy uwagę, być może nieprecyzyjnie, ale żeby Państwo to też wiedzieli, rozmatryli boleje 173 tysięcy obrazień, czyli rozpatrzono ponad 173 tysiące podań różnego rodzaju, rozpatrzono, ale nie wiadomo w którym kierunku, to też jest ważne, prawda? Urzędnicy potrafią, rozpatrując różnego rodzaju podania, nie tylko rosyjscy, odmówić najzwyczajniej w świecie. Być może tutaj jakaś część, jakiś procent również tego typu sytuacji miał miejsce, o ile to jest prawda. Ale jeszcze jedną rzecz sobie tak pomyślałem przy tym, jak objaśniałeś tą swoją optykę na to, co podała Komsomolska Prawda, że taka fundacja państwowa, zasitniki atieciestwa jest w rzeczywistości infrastrukturą wojenną. Bo czy w trakcie, czy po wojnie, no to ona w zasadzie bez tak intensywnych działań zbrojnych, które nazywane są cały czas specjalną, no już coraz rzadziej być może rzeczywiście, ale jednak zdefiniowane zostały jako specjalna operacja wojskowa. I zresztą w aktach, dokumentach ustanawiających ją też tak to wygląda, no, że tak naprawdę to jest pewnego rodzaju przyznanie się, tak prowadzimy wojnę, ta wojna potrwa długo i zobaczcie, powołujemy do życia publiczną, państwową infrastrukturę wsparcia wojny, tyłu wojny, waszych powrotów, jak mówiliśmy. Tutaj także ta infrastruktura wojny, zawsze to było moim takim specyficznym jakimś takim nieprzeżytym albo niezrozumiałym, jak się wczytywałem w historię tych wojen XX wieku, zwłaszcza tych najnowszych, najbliższych nam naszemu pokoleniu i życiu, czyli przede wszystkim II wojna światowa i później, że żołnierze mają prawo, wiesz, do urlopu także. To mnie bardzo interesowało. Nawet przecież w słynnym serialu telewizyjnym, który zakładam, że znaczna część z naszych słuchaczy również przynajmniej z jeden odcinek widziała, mam na myśli Stawkę większą niż życie, na której się część pokolenia mojego pewnie też po części właśnie wychowywała w jakimś sensie, no tam także żołnierze Wehrmachtu na urlopach tu w Polsce i nie tylko. I tutaj trochę podobnie to pachnie, że wiesz, że ta infrastruktura wojny założona na długi czas będzie po prostu pracowała w warunkach wojny. Oczywiście dotyczy to w sposób po prostu bliźniaczy także ukraińskiej armii. Tam też pojawiły się przecież dyskusje i problemy w pewnym momencie, że właśnie ukraińscy żołnierze potrzebują odpoczynku, potrzebują oddechu, potrzebują wycofania i tak dalej, i tak dalej. Tutaj akurat nie wczytywałem się, warto pewnie będzie się temu też przyjrzeć, jak wygląda ta sytuacja ze strony państwa ukraińskiego. Rosjanie nie krępują się, jak słusznie zwróciłeś uwagę, być może nawet liczby pompują, żeby pokazać, jesteśmy skuteczni, można wrócić z wojny, mało tego, pomożemy wam, bo od tego jesteśmy, prawda? Jeszcze jeden temat, drodzy Państwo, kultura rosyjska za granicami Federacji Rosyjskiej i dyplomacja. Konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Almaty, czyli w Kazachstanie, zwrócił uwagę Kazachstanowi właściwie i obywatelom Kazachstanu, nazywa się on Jewgenij Bobrow, poinformował, że wojenna czy wojskowa sytuacja, pewnie on by tak chciał to widzieć, w każdym razie wojenna sytuacja Ukrainy wpłynęła bardzo istotnie na kulturalną wymianę i współpracę między Rosją a Kazachstanem. Jest to o tyle istotne, że jak doskonale Państwo rozumieją, rosyjskojęzyczna część społeczeństwa kazachstańskiego, Kazachowie rosyjskojęzyczni w pokaźnych liczbach, no również konsumowali, konsumują do teraz, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, kulturę rosyjskojęzyczną, ale panu konsulowi nie spodobało się to, że jak jego zdaniem to wygląda, poprzez wpływy zbyt daleko idące pozarządowych organizacji w Republice Kazachstanu, które finansowane są przez Zachód, odwołuje się koncerty rosyjskich gwiazd i jedną z takich gwiazd miał być ostatnio właśnie jeden z takich, no, piewców, może nie, ale jednak wspierających w sposób istotny putinizm wykonawców, Grigorij Lieps, którego koncert został odwołany. Myślę, że taki jednak niezbyt wielki koncert, raczej na zamówienie jakichś bardziej majętnych ludzi, jak wskazuje przynajmniej nazwa hotelu, w którym miał wystąpić, Macao Luxury Village Resort. Można się domyślać, że to jednak coś właśnie luksusowego. Miał tam wystąpić Lieps, ale, i to jest miejscowość Konajewo, właśnie zerwano z nim kontrakt, a media kazachskie pisały, że właśnie ta sytuacja, która spotkała Lieps'a, no, wpłynęło na nią negatywna reakcja mieszkańców Republiki, a tak naprawdę po prostu Kazachów, nie tylko zresztą, tam duża też jest struktura migracyjna rosyjska, jak Państwo wiedzą ostatnio, a Lieps miał powiedzieć właśnie i wzbudzić ten niepokój i nieprzychylność potencjalnych, być może nawet słuchaczy, że będzie wypłacał po 1 000 000 rubli za każdy wysadzony w powietrze czołg sił zbrojnych Ukrainy. No i obok Kazachstanu w Azji Środkowej, tutaj w tym regionie, podobnie zachowali się niektórzy organizatorzy i komentatorzy życia publicznego w Kirgizji i Uzbekistanie. To wyraźnie się nie spodobało, ale nie spodobało się to także dyplomacie rosyjskiemu, który próbuje tutaj, no, bronić kultury rosyjskiej, współczesnej, ale słyszymy, jaka to jest kultura, milion za kolejne trupy i zniszczenia. Tak przynajmniej piosenkarz Lieps próbował zaistnieć w przestrzeni medialnej.
Tu faktycznie powiem ci, że ten Lieps to jest człowiek, o którym prawdę mówiąc ja niewiele słyszałem przed wojną, natomiast te jego wypowiedzi, o których wspomniałeś, te jego oferty pieniędzy za czołgi, to jest coś, co bardzo mocno odbiło się echem w samej Ukrainie i tu zdarzyło mi się kilka razy widzieć w przestrzeni medialnej, nie osobiście, przypadki, kiedy na przykład ludzie w Ukrainie słuchali piosenek z tego Lepsa. Tak jak mówię, nawet nie szczególnie byłem w stanie dotrzeć do jakiejś jego twórczości, nawet nie wiem, co to dokładnie za gatunek, natomiast było to traktowane przez Ukraińców w sposób bardzo ostry, kiedy ich współobywatele byli przyłapywani na słuchaniu tego człowieka, bo jego postawa została tutaj bardzo mocno podkreślona tą deklaracją. Natomiast jeszcze powiem Państwu, a propos kultury rosyjskiej i takiego dyskursu w kulturze rosyjskiej, spodobało mi się, możliwe, że to jest starszy temat, ale spodobała mi się pewna parodia, ponieważ jednym z wykreowanych zupełnie sztucznie gwiazdorów tej Rosji ze znakiem Z stał się człowiek o pseudonimie Szaman, mówiliśmy tu o nim, z jego chyba największym takim właśnie wojenno-patriotycznym przebojem Ja Ruski, czyli Jestem Rosjaninem. I powstała parodia tej piosenki, która została zatytułowana Ja Uski, czyli Jestem Wąski. Muszę stwierdzić, że bardzo mi się podoba taka delikatne starcie na poziomie językowym, trochę może powiedzmy niewyszukane, natomiast o wiele byłoby milej, gdyby kłótnie tego typu były rozpatrywane właśnie i zarządzane, powiedzmy w ten sposób, rozbijały się o parodie kulturalne, o jakieś tego typu występy. Natomiast no, w tej chwili faktycznie trzeba powiedzieć, że ta walka kulturowa w tej przestrzeni byłego Związku Radzieckiego ma swoje znaczenie, bo cały czas obserwujemy mimo wszystko, mimo tego, co dla nas jest mocno oczywiste, dużą liczbę ludzi, krajów, instytucji, które nie do końca jeszcze rozumieją, gdzie leży problem z tą wojną. Na przykład informacja, która pochodzi z ostatnich dni, która dość dobrze pokazuje, że jak się wydaje, nie wszyscy na świecie rozumieją, co się tak naprawdę dzieje tutaj w tym naszym zakątku Europy, to informacja o tym, że Nigeria planuje zakup czołgów T-90 od Rosji, co wydaje się w bieżącej sytuacji nie dość, że nierozsądne, bo te pojazdy wojskowe okazały się nie tak skuteczne, jakby się chciało wydawać, to jeszcze jest to bezpośrednie finansowanie przemysłu zbrojeniowego kraju agresora. Także faktycznie wydaje się, że chociaż ja zawsze byłem sceptyczny wobec takiej walki na symbole, walki na wypowiedzi, walki na po prostu słowa, to jednak gdzieś do pewnego stopnia muszę tutaj ustąpić i stwierdzić, że faktycznie ta symboliczna warstwa walki, no mimo wszystko też ma znaczenie, chociażby właśnie w takich sytuacjach, które wydają się odległe i wręcz mało znaczące, ale ostatecznie mogą się kończyć chociażby właśnie tak kolejnymi milionami w rosyjskiej kasie. Choć oczywiście tutaj warto powiedzieć, że Rosja ma problemy z produkcją czołgów na swój rynek, więc to, że Nigeria ma takie plany, nie oznacza jeszcze, że uda się te czołgi faktycznie wyprodukować i sprzedać.
Czyli od wysadzania czołgów za milion od Lepsa przeszliśmy do handlowania czołgami. Niestety ta wojna cały czas odciskać się będzie takim, no, szczególnym piętnem również na tekstach, które dla Państwa wyszukujemy, próbujemy się nad nimi pochylić, żeby zobaczyć może troszkę inną perspektywę tego, co płynie do nas z Rosji, ale nie tylko. Jak Państwo słyszeli, zajrzeliśmy także do Kazachstanu i do pewnego rodzaju niepokoju, który Grigory Lieps ze swoim pomysłem występów tam wywołał. Drodzy Państwo, podcast Czytamy po rosyjsku, publikujemy co tydzień w późne wieczory w poniedziałek i życzymy Państwu dobrych odbiorów przez cały kolejny tydzień w najlepszych dla Państwa możliwych okolicznościach, kiedy możecie sobie spokojnie poświęcić tę godzinkę, żeby zagłębić się w sprawy rosyjskie, ukraińskie, białoruskie, często także i inne, jak dzisiaj po części kazachskie. Serdecznie dziękuję Ci, Marcinie, za spotkanie.
Dziękuję Ci także pięknie i dziękuję Państwu za wysłuchanie.
Do usłyszenia.